O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu w kinie w Lublinie. Witają Państwa.
Iga Wójtowicz.
Grzegorz Chyluch-Liński.
I Łukasz Kanafa. Do godziny 15 zapraszamy do zapoznania się z tym, co ciekawego w kinach, w Lublinie oczywiście, i co ciekawego można zobaczyć, nie wychodząc z domu. Przed tygodniem nie zdążyliśmy powiedzieć o Super Siostrach, które wtedy wchodziły, no ale dzisiaj nadarza się okazja, bo mieliśmy okazję film zobaczyć. Ciekawy jestem siostrzeńskiego spojrzenia redaktorki Igi na Super Siostry.
Ja mam bardzo siostrzeńskie spojrzenie, albo siostrzane chyba raczej, dlatego że zabrałam moją młodszą super siostrę na ten film do kina. To jest 12-latka, więc pomyślałam, że to idealny odbiorca takiego filmu. I się nie pomyliłam, dlatego że moja siostra bawiła się całkiem nieźle, chociaż obydwie zwróciłyśmy uwagę na to, że czegoś nam w tym filmie zabrakło. Zabrakło nam takiego utrzymania napięcia w tych zwrotach akcji, które dobrze, że się dzieją, bo bez tego film byłby nudny. Ale trochę za mało to jest wygrane. I nie jest to, tak jak mówię, tylko moja opinia, tylko właśnie nastolatka, która była ze mną w kinie, dla której ten film był, do której był skierowany, też miała takie odczucia, że czegoś tam jej zabrakło. Że to, co się w tym filmie działo, było ciekawe, ale za mało, zbyt mało wyraźnie zaznaczone. Te właśnie zwroty były takie trochę rozmyte w całej tej fabule. Chociaż film uważam, że jest całkiem niezły i trzyma poziom. I uważam, że jest świetnie obsadzony, bo na to trzeba zwrócić uwagę.
Gra aktorska spoko. Pierwszy film science fiction, może nie pierwszy, ale taki świeży, polski. To jest film polski, trzeba powiedzieć, że to jest nasza rodzima produkcja.
No właśnie, bo ja tak sobie próbowałam prześledzić trochę te dzieje science fiction w Polsce, no i tak nie do końca jest co śledzić.
Ja sobie nie przypominam filmu o super bohaterze zrobionym... No, okej, okay, ale to już jest...
No i Akademia Pana Kleksa, ale to też trochę inna
fantastyka.
Ale
też inny gatunek, tak, inna fantastyka.
Nie, no tutaj mamy normalną osobę, która ma siły nadprzyrodzone, więc...
No chodziło o taką...
Kleks nie był normalną osobą.
Amerykańską superbohaterską,
no i tutaj, widzisz,
komiksową, marvelową.
Będziemy to porównywać z kinem amerykańskim i na tle tego kina amerykańskiego wypadamy bardzo blado. Ale jak wyłączymy myślenie amerykańskie i zostaniemy cały czas z tą świadomością, że to jest nasze polskie kino i nigdy takiego filmu nie mieliśmy, no to jest okej. Okay.
No ale cieszymy się z tego, że mamy film, który jest jakiś, a nie jest wspaniały. No i tu jest ten żal i jest ten brak.
Znaczy, no... Pierwsze Koty za płoty. Może kolejny film o super bratach będzie lepszy?
Może.
No właśnie. To może o tej
super
obsadzie.
Super Brajdaki na przykład.
O tej obsadzie może powiemy. Katarzyna Gałązka i Karolina Bruchnicka jako Ala i Lena na pierwszym planie. Pojawia się także Grzegorz Damiński, Mateusz Kościukiewicz i Marek Kalita, który jak zwykle znakomicie dykcyjnie wypada. Jego jako jedynego słuchać zawsze i wszędzie. Mam wrażenie. Jeśli chodzi o jeszcze jeden... Wydaje mi się jak najbardziej godne zauważenia szczegół, to, że film jest wyprodukowany przez lubelskie studio produkcyjne Aurum Film. To kolejna produkcja. Oprócz Siubuka, oprócz świetnego serialu Minuta Ciszy. No, to studio produkcyjne za każdym razem pokazuje się z innej strony i w tym momencie, kiedy oglądałem na przykład, wracając do Super Siostr, tę scenę, w której wybucha ciężarówka i przewraca się do góry nogami. No jest kilka takich momentów, w których zauważyłem, że bardzo wiele zrobiono, jeśli chodzi nie tylko i wyłącznie o postprodukcję obrazu, ale także i o sam proces kręcenia. To jest po prostu świetnie zrobione.
Oprócz
bohaterskości. Mam wrażenie, że zostawiając na chwilę fabułę, do której jeszcze wrócę, to jeśli chodzi o efekty specjalne, mam wrażenie, że tutaj dokonał się pewien, może nie milo, ale jednak skok jakościowy, który z dużą satysfakcją podziwiałem, oglądałem i gratuluję twórcom. Bo
tak,
faktycznie
bo nie było dużo tych efektów i może to jest siła tego filmu i to jest to, co trzeba rzeczywiście docenić. Nie ma tych efektów zbyt wiele, ten film nie jest nimi przeładowany, przez co też trochę tak nie odwraca naszej uwagi od tego, co się dzieje w filmie. Ale te efekty są naprawdę bardzo, bardzo wiarygodne i to rzeczywiście było takie miłe zaskoczenie.
Albo było mało budżetu, albo twórca stał w rozkroku. Czy bardziej pójść w fabułę i w psychologię, czy w efekty specjalne?
No właśnie, no jest jeszcze jedna rzecz a propos tej fabuły. Mam wrażenie, że momentami, kiedy były te dłużyzny monologowo-dialogowe, między siostrami zwłaszcza, ja dosyć solidnie musiałem się powstrzymywać przed... przed wyrażeniem głośnym swojej dezaprobaty, bo miałem wrażenie, że jest to raczej robione zbyt rozwlekle, ale momenty fabularne, zwłaszcza te zwroty akcji, na które ty także zwróciłaś uwagę, to z kolei mi osobiście się bardzo podobało, bo to było dla mnie pewną niespodzianką, zwłaszcza niespodzianką było to, że brak w tym filmie jakiegoś takiego moralizowania, dlatego że tam zemsta jest bardzo soczysta i wcale nie jest zła, tak to jest prezentowane. No i będą, tak a propos Super Braidaków, Grzesiu, nie wiem, czy kolejny film będzie to Super Braidaki, ale wydaje mi się, że kolejny film będzie, bo zakończenie robi pewną furtkę do tego, żebyśmy jeszcze o Super Siostrach usłyszeli. Suma summarum, będę co najmniej kilku osób, film jest całkiem udany.
Jak wyciągną wnioski i będzie kolejna część, to ja wchodzę w to.
Ale polecamy już teraz. Polecamy już
Super
teraz
Siostry, do zobaczenia w kinach.
Tak.
Czas na kolejny film, który trochę tytułem... No właśnie, tytuł, Hitman. Ja wiem, dlaczego ten tytuł jest taki. Żeby przyciągnąć widzów. Bo wiemy wszyscy, że Hitman to jest tytuł gry komputerowej, na podstawie której powstał już film Hitman o płatnym zabójcy, który został wyhodowany sztucznie w laboratorium. Gościu łysy z kodem kreskowym na karku, umiał się wtopić w tło i przebrać za każdego. Tak było w grze, tak było w filmie. Tu mamy Hitmana, ale nie takiego, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. Ci, którzy szli na ten film z taką nadzieją, o, mamy Hitmana, będzie jak gra. No nie, bo to jest policjant, który udaje zabójcę, żeby dorwać tych, którzy zlecają zabójstwo. To jest zupełnie inna fabuła niż gra i poprzednie filmy, więc tytuł może mylić.
No właśnie, ale wystarczy, że dowiemy się, że film zrobił Richard Linklater i już wtedy możemy wiedzieć, że ten Hitman to nie będzie Hitman komiksowy, że to będzie Hitman trochę na zasadzie Przed wschodem, zachodem słońca lub Boyhood, że to będzie Hitman zupełnie inny niż wszyscy zabójcy, o których do tej pory słyszeliśmy i widzieliśmy na ekranie. I pod tym względem dla mnie ta niespodzianka doczekała się spełnienia, bo ten film, no właśnie, pod względem fabularnym, także krył co najmniej kilka niespodzianek, które mogły się spodobać, no właśnie, czy Ida się spodobała.
Bardzo, zachwycił mnie ten film, naprawdę szczerze. Ty mówisz tutaj o grach i o tych poprzednich filmach. Ja tak, nie jestem fanką gier, więc podeszłam do tego filmu z taką zupełnie czystą głową, nic nie czytając o nim, niczego nie sprawdzając. I naprawdę obejrzałam go z wielką przyjemnością, z wielką radością. Wiele razy się uśmiechnęłam w trakcie oglądania i podobał mi się bardzo Glenn Powell, który w filmie, którego tytułu nie pamiętam, ale celowo go nie pamiętam, bo był bardzo zły i wyparłam go.
Tylko nie ty.
Tylko nie to. tam wzbudzał we mnie ciarki żenady. Tak tutaj naprawdę mnie zachwycił. Okazało się, że to jest naprawdę bardzo dobry aktor. I to, jak on tam zmieniał te wcielenia od takiego naprawdę nudnego, typowego informatyka, stereotypowego, włoski przylizane, okulary, do mężczyzny, który jest, gra taką rolę kogoś, kim chciałby być i okazuje się, że może być, jeżeli tylko trochę zmieni swoje myślenie i nastawienie do świata. No mamy tam taką ciekawą ewolucję tego bohatera, dlatego że on oprócz tego, że pomaga policji w tej pracy od strony technicznej na początku, to jest też wykładowcą i to, jak on prowadzi te wykłady, jest wplecione w to, co się dzieje w jego życiu i jest też takim komentarzem trochę do samej historii. Bardzo mi się podoba.
Dla aktora to jest wyzwanie, nie? W jednym filmie zagrać kilka ról. Że nie tylko w jedną się wciela,
też.
Nie mówię, że w każdej scenie, ale faktycznie w bardzo wielu scenach wydaje mi się, że co najmniej 10 tych różnych oblicz miał i za każdym razem można się było zastanawiać, czy chodzi tylko i wyłącznie o jego wkrętkę do tego, żeby się przebierać i być kimś innym, czy chodzi o prowadzenie pewnych badań naukowych do między innymi tego, żeby studentom swoim w bardziej plastyczny, bardziej elokwentny i bardziej rzeczywisty sposób przedstawiać wyniki swoich badań.
Tak, dużo, bo tam też mamy jego ewolucję jako wykładowcy, który na początku jest nudny i nikt nie chce go słuchać, do mężczyzny, który naprawdę potrafi przyciągnąć do siebie tych młodych ludzi
i podoba się studentkom.
I dotrzeć do nich i podoba się studentkom, no bo ta przemiana też jest...
W pewnym momencie jedna studentka mówi do drugiej, kiedy nasz profesor zrobił się hotuwą? No właśnie, w międzyczasie właśnie się stał, przeobraził się w Garego. Film może się podobać chyba nie miłośnikom kryminałów, dlatego że tego kryminału jest w tym filmie o zadziwiające to jest w sumie pod tytułem mało. Dużo więcej jest kina psychologicznego i dużo więcej jest, chyba nawet wydaje mi się, trochę komedii wręcz.
Myślę, że tak, tu bym się zgodziła
bo,
z tym.
To wszystko, w tym akurat Richard Linklater się specjalizuje, że potrafi bardzo żonglować gatunkami filmowymi i nie tyle im służyć, ile sprawiać, by one służyły jemu i dzięki temu powstają dosyć oryginalne, to na pewno, autorskie filmy, które pamięta się dłużej lub krócej. Niektóre nawet dostają Oscary, wspomniawszy już Boyhood. A Hitman to jedna z tych chyba najbardziej oryginalnych, choć nie najoryginalniejsza propozycja, którą dzisiaj mamy dla Państwa, bo ta przed nami. To Samsara. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania, bo to bardzo duży eksperyment. Chyba także w kinie w Lublinie nasz eksperyment. Bo zobaczyliśmy w sumie film, który na pewno należy zobaczyć w kinie, żeby go zupełnie inaczej odebrać. No ale jednak nie chcieliśmy mówić w ciemno o filmie, którego nie widzieliśmy, więc poprosiliśmy dystrybutora. Ten dzięki swojej uprzejmości udostępnił nam screener filmu Samsara. Mówiąc pokrótce, to w buddyzmie i hinduizmie moment przejścia odwołujący się do reinkarnacji, do niekończącego się procesu życia poprzez umieranie. No i po takim tytule i po tym, co możemy oglądać, na początku mnisi są buddyjscy, przenosimy się do Laosu. No i w pewnym momencie stajemy się świadkami tego przechodzenia, tego ciągłego karnawału życia w bardzo specyficzny do tej pory przeze mnie niespotykany sposób. Czy na was to zadziałało?
Na mnie to zadziałało. Ja już o Samsarze wspominałam na naszej antenie przy okazji Nowych Horyzontów w kinie Bajka, bo tam mieliśmy to tournée właśnie w Lublinie i ja Samsarę zobaczyłam w kinie. I bardzo się z tego cieszę, bo to rzeczywiście jest taki film, który ja oglądając w domu wyłączyłabym pewnie po 15 minutach, a w kinie ten jego magnetyzm jest tak w pełni odczuwalny, bo to jest film, który ja chyba raczej nazwałabym eksperymentem kinowym niż samym filmem i jakimś takim doświadczeniem, bo jak się siedzi w kinie w tej ciemnej sali, kiedy wiem, że ten film trwa tyle i tyle i po prostu go oglądam, no w pewnym sensie nas trochę przykuwa do fotela, to trochę tak działa. Jest ciemno, te dźwięki są odpowiednio ustawione. To naprawdę to jest takie bardzo hipnotyzujące przeżycie. Pierwszy raz w kinie zdarzyło mi się oglądać filmy z zamkniętymi oczami i to było bardzo ciekawe doświadczenie i myślę, że to będzie jeden z takich filmów, który ja na długo, długo zapamiętam, bo on rzeczywiście mi coś zrobił. I towarzyszenie tej bohaterce, która no żegna się z tym, co ją otacza, bo nie żegna się tylko z życiem, ale żegna się z tym życiem w takim kształcie, jakie ono do tej pory było. I to jak bardzo mnie wzruszyło, jak ona mówiła o tym, że żegna się ze stołem, z łóżkiem, z każdym elementem, który ją otaczał. No na mnie to zrobiło ogromne wrażenie.
To może powiemy jeszcze o tym eksperymencie, bo film faktycznie wyświetlany był w berlińskiej sekcji Encounters, która jest sekcją filmowych eksperymentów, do których Samsara jak najbardziej może być zaliczona. Lois Patino zrobił film, w którym w pewnym momencie ekran zmienia się. No, widzowie są poproszeni o zamknięcie oczu i wzięcie udziału w pewnym eksperymencie. Właśnie.
I nie zdradzajmy więcej.
I więcej nie będziemy zdradzać. Dla wszystkich tych, którzy zdecydują się wybrać na Samsarę, to powinno wystarczyć. No, ja z kolei zapamiętałem i najbardziej zwróciłem uwagę na to, że zupełnie inaczej się w tym filmie o śmierci mówi. Zupełnie inaczej. Nie jest to taki moment tragiczny w jakimkolwiek życiu. W pewnym momencie, bo tam jest tak ten moment, w którym dowiadujemy się, że bohaterka zmarła, no i przychodzi młody chłopak, który czytał jej książkę i nie widać na jego twarzy tego, co wydaje mi się w bardzo wielu innych kulturach moglibyśmy na twarzach dostrzec. Tego momentu żałoby. Wręcz przeciwnie. Zawsze mnie to fascynowało, kiedy się dowiadywałem o kulturach dalekowschodnich, że oni mają zupełnie inne spojrzenie na właśnie ten jeden moment w życiu, czyli
no właśnie,
kiedy to życie się kończy.
To jest kluczowe, co powiedziałeś. Ten jeden moment w życiu. Dla nich to nie jest żaden koniec. Dla nich to jest kolejne życie, kolejny początek. Tam nie ma takiej właśnie żałoby. Tam jest po prostu zupełnie naturalny element życia, tego, co nas wszystkich czeka. I nie ma tam ucieczki od tego tematu.
Film nie dla wszystkich, dla niektórych na pewno do zapamiętania na całe życie, dla innych być może na te 15 minut wymęczone.
Ja miałem problem.
No właśnie, Grzesiu.
Bo z jednej strony było mi smutno, z drugiej strony wręcz przeciwnie i pod koniec filmu myślałem, jakby to było u mnie. Takie. Ale ten eksperyment w domu się nie sprawdza.
Tak,
w sensie,
no właśnie.
Albo musicie być sami ten film w nocy gdzieś na telewizorze oglądać.
Na dużym ekranie.
Tak, ale nie jak są w domu inni domownicy, bo to nie wyjdzie.
Po prostu. Dlatego cieszymy się z tego, że film jest w kinach i że można go w kinach zobaczyć, bo to trzeba zobaczyć w kinie, bo no, tak jak mówisz, nie zadziała.
To co, to za chwileczkę wracamy z platformami. No i tu już mamy dla Państwa tytuły, które można spokojnie w domu obejrzeć, chociaż też niektóre filmy są niewygodne.
No właśnie, to może zacznijmy od Adagia Stefana Soliny, włoskiego kryminału, który jest aż ciężki i lepki od ognistej i gorącej atmosfery Rzymu. Takiego trochę postapokaliptycznego
Rzymu. No bo widzimy w tle, że coś się pali, tak? Że trwa wielki pożar na horyzoncie, coraz gasną światła. Mamy w tle narkotyki, mafię, policję.
No wchodzimy trochę do piekła.
Tak.
No właśnie.
Ja czułem się jak ten łysy bohater, cały czas spocony.
Udzieliła mi się ta atmosfera.
Czyli działa. Tak, zdecydowanie.
Niesamowite. To, co zrobiono ze zdjęciami, z atmosferą, także pod względem muzyki w tym filmie, jest naprawdę, no, bardzo długo ze mną to chodziło, ponieważ ten film naprawdę bardzo nas przenosi. Miałem to szczęście, że akurat miałem chwilę naprawdę wolnego czasu, kiedy mogłem... niczym nie skrępowany i nigdzie nie zaciągany, poświęcić się temu, żeby na Netflixie Adagio włączyć.
I to jeszcze, że jest nie ma lektora, tylko są napisy. Właśnie. To jeszcze potęguje to wszystko.
Miałem okazję także zobaczyć ten film na większym nieco ekranie niż tylko ekran laptopa i jestem zachwycony pewnego rodzaju estetyką, której do tej pory na platformach nie widziałem. Wręcz estetyką kinową, estetyką, w której artyzm jest zdecydowanie na pierwszym miejscu i zostawia daleko za sobą powiedziałbym tutaj w tym momencie platformowe daty premier.
No
tutaj...
ale taki artyzm się też pojawiał. Roma na przykład była też takim filmem.
No to prawda.
Więc to są takie perełki, które gdzieś tam trzeba wyłuskać, tak.
No ale właśnie, wracając do Adagia, mamy młodego chłopaka, któremu towarzyszymy, który napytał sobie biedy, także ze stróżami prawa, którzy, jak szybko się dowiadujemy, są bardzo skorumpowanymi stróżami prawa i strzegą przede wszystkim swoich interesów, nie interesów prawa, które powinni chronić. Poznajemy byłych gangusów, którzy są już starzy i są już na wylocie, jeśli chodzi o to życie.
Gangsterskiej emeryturze.
No, można tak powiedzieć. Poznajemy także Rzym, który zupełnie inaczej się nam jawi, nie jako miasto ze starożytną kulturą, chociaż owszem, ta chociażby w architekturze przebija tu i ówdzie, no ale jest to zupełnie inny Rzym.
No to nie jest Dolce Vita zdecydowanie.
No ani, i właśnie. No
ani
i...
pod względem widoków, ani pod względem treści.
Jak wam się podobało?
No, ja podzielam ten zachwyt.
Spocony byłem.
Ale czy to dobrze, czy źle?
Nie, no właśnie. Taki...
Trzeba się było wykąpać później, tak?
Znaczy, fajny, bo w sumie w kinie to już widzieliśmy, tak? Bo historia jest przerabiana już wielokrotnie. Starzy gangsterzy walczą o swoje, pokazują, że jeszcze nie są tacy starzy. To już mieliśmy kilka razy. Walka dobra ze złem mieliśmy kilka razy. Mieliśmy skorumpowanych policjantów, młodego chłopaka, który się wplątał w problemy przez przypadek i stara się z nich wygrzebać. Gdzieś te zatarczki z lat ubiegłych, ktoś za kogoś siedział, ktoś kogoś zabił, to wszystko było, ale nie w takiej lepkiej atmosferze.
Tak, mnie zachwyciło właśnie szczególnie to, że i ta atmosfera, tak jak tu rozmawiamy, że naprawdę to się bardzo udziela, ale też to, że to nie jest takie romantyzowane, że tam mamy owszem kino akcji, gdzie są pościgi, gdzie się dużo strzela, ale wszystko to jest w takiej estetyce bardzo slow.
Tak, w takim że tempie nie ma szybkiej akcji.
Nie ma szybkiej akcji i czujesz gęstość tego wszystkiego, co się dzieje, ale nie czujesz takiego napięcia, jak przy kinie akcji się czuje normalnie. I to mi się bardzo podobało. I też podobało mi się właśnie to, że no nie mamy tu historii jak w Ojcu Chrzestnym, że my naprawdę kibicujemy mu, że uwielbiamy tego bohatera. No wiemy, że źle robi, ale jednak go lubimy. Tutaj ja przynajmniej nie miałam takich uczuć, żebym kogoś lubiła bardziej, kogoś mniej, czy komuś bardziej lub mniej kibicowała. Ciekawa byłam, jak to się rozwiąże i o co w tym wszystkim chodzi. I podobało mi się to, że ten film nie był przegadany. Tam były pewne rzeczy zaznaczone, które dla bohaterów są oczywiste, że dziecku swojego byłego przyjaciela trzeba pomóc po prostu, rzucając wszystko inne, nawet za cenę ogromną, nie będziemy mówić jaką, ale że to nie jest wyartykułowane tak wprost, tylko zaznaczone tak, żebyśmy my to poczuli, jakie są motywacje tych bohaterów i do czego oni dążą. I to w tym filmie mnie zachwyciło. Ja sobie też przypomniałam Suburrę przy okazji, czyli jeden z poprzednich filmów reżysera. I chyba Suburra podobała mi się bardziej jednak, bo tamten kontekst był dużo szerszy, bo tam była większa polityka, tam był kościół, tam było dużo tych spraw się mieszało. Tu jest film prostszy, ale mam wrażenie też taki bardziej jeszcze artystyczny, bardziej zaznaczony jakimiś takimi alegoriami jak ten popiół, te ptaki odlatujące. Tam są takie momenty, które sobie trzeba wyłapać i to mi się podoba.
Adagio to zdecydowanie najbardziej artystyczna z dzisiejszych propozycji na platformach streamingowych. No a jak wam podobał się Bodkin? Zostajemy na Netflixie.
Bodkin. Cały czas na tej platformie będziemy, bo kolejny tytuł też, chociaż nie do końca z tej platformy. Bodkin. Mamy przyjemność spotkać grupę podcasterów, jedną dziennikarkę śledczą, którzy przypływają na wyspę w Irlandii, do miasteczka Bodkin tytułowego, gdzie kiedyś w noc Halloween zginęły 3 osoby. No i zaczyna się trochę śledztwo, trochę nagrywanie podcastów. No i temat podcastów pojawia się w serialu i w kinie. To, co niedługo będzie przyszłością, czyli taki reportaż tylko w internecie, bo tak to ma wyglądać finalnie, ten ich podcast. Czarna komedia, film kryminalny. Ja czułem się, jakbym taką brytyjską dobrą produkcję oglądał.
No zdecydowanie, chociaż Zbrodnie po sąsiedzku to nie są, dlatego że zdecydowanie mniej komedii jest w Bodkinie, a za to dużo więcej kina społecznego, które w małych społecznościach próbuje wyłuskać to, co jest najbardziej charakterystyczne dla tych małych społeczności, czyli różnego rodzaju tajemnice i zależności pomiędzy poszczególnymi bohaterami, które w międzyczasie mogą się okazywać żyłkami no mniej lub bardziej naprężonymi, z których utkana jest melodia tych małych społeczności. No i ta melodia momentami bywa bardzo fałszywa, ponieważ zupełnie inaczej byśmy się spodziewali, że to może wszystko wyglądać, zupełnie inaczej w rzeczywistości się okazuje, zwłaszcza jeśli ktoś z zewnątrz zacznie grzebać w przeszłości. Co niektórym, zwłaszcza tym, którzy sprawili, że ta przeszłość jest jaka jest, bardzo może przeszkadzać. Jak wam się spodobały zakonnice, które prowadzą własne interesy?
Tak,
no to było
piękne.
Wspaniałe. Joga u zakonnic, no naprawdę niespotykane.
Prawda? Też pierwszy raz chyba widziałem zakonnice.
Ale tam było powiedziane, że one wyszły z... Tak. Z opieki kościoła i dlatego mogą robić co chcą.
Chyba nawet zostało powiedziane, że zostały wyproszone,
tak,
żeby nie powiedzieć bardziej dosłownie. Aczkolwiek bardzo podobało mi się to, co powiedziała na to, jakby podsumowując tę sytuację, matka przełożona. No, jesteśmy zakonnicami. To, że zostałyśmy wyproszone z kościoła, nie znaczy, że przestałyśmy nimi być. No ale właśnie, zakonnice, które zupełnie inaczej podchodzą do życia zakonnego, niż moglibyśmy sądzić.
Bardzo przedsiębiorcze.
Ale tak. Ciekawe miasteczko, bo z jednej strony zakonnice, które mają swój własny biznes, z drugiej strony serwerownia, miasteczko.
Dużo tajemnic.
Tak, duszny bar. W ogóle fenomenalny sposób żegnania zmarłego. Taki też tak.
No o uliczne kręgle?
Też.
Ten serial jest właśnie, tak a propos utkania, jest utkany z kilku takich momentów zupełnie zaskakujących, co sprawia, że z jednej strony mamy wrażenie, że oglądamy trochę jakiś kosmiczny wręcz, jakąś kombinację taką.
Taki
bardzo
surrealizm.
Dokładnie. Tak. Ale z drugiej strony to wszystko, co się dzieje na ekranie, jest bardzo życiowe, bo jeśli chodzi o zawiści ludzkie, jeśli chodzi o tajemnice, jeśli chodzi o typy chociażby małomiasteczkowe, to wszystko jest jak najbardziej pasujące do stereotypów, które zresztą bardzo dobrze znamy.
Ale bez tej kropelki absurdu, która właśnie się przejawia w tych takich drobnych scenach, ten serial byłby nudny.
Mhm.
A tak mamy ciągle coś takiego, co nas tak zaskoczy, sprawi, że trochę my zmienimy też stosunek do tego, co oglądamy.
Taka kawa w ciągu dnia, te fragmenty, że nas tak na nogi stawiają, a potem znowu gdzieś usypiamy, dostajemy taką pszczołę tak zwaną w tym serialu.
No, ciekawy eksperyment z Bodkinem. Być może i państwu się spodoba. No, a Osiecka, bo